nam dać, Boże nasz, skoro wszystko Twoim jest, cały świat wokół nas, a nawet i my sami. Cóż Ci mamy dać, Boże nasz, owoc barwy znający Twe imię, ufaj, że zbawisz nas, Twoja łaska tak wielka jest. Jak małe dzieci do matki lną, tak my do Ciebie, Panie, wołamy wciąż. Jak małe dzieci bezbronne są, tak my bez Ciebie, Ojcze, jak pusty dom.
Pokój wam, bracia i siostry, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ja chciałbym dzisiaj mówić o czymś zupełnie może innym, chociaż też się to wiąże z tym, co przekazywał nasz brat Jan, bo to też jest dobra nowina, chociaż zwykle tak tego nie ujmujemy może, ale warto byłoby może mocniej właśnie ten akcent tego rodzaju położyć, kiedy rozmawiamy na temat Bożych przykazań. Pozwólcie, że rozpocznę może przykładem, pewną historią, która miała miejsce na początku nowej ery, kiedy to doszło do spotkania pewnego razu rabina Akiwy z jednym z wybitnych generałów, Trufusem Rufusem. Gościł w jego domu, w jego willi potężnej i między innymi zwiedzał ten dom. Oprowadzał go i był zachwycony, kiedy przechodził przez właśnie główny taki salon, patrząc, jak wspaniały oręż jest zawieszony na ścianie. Między innymi jego włócznia zdobiona, jego tarcza wspaniała również, także zdobiona, oraz zbroja i wiele jeszcze innych takich akcesoriów. Przechodzili też przez łaźnię i wtedy Akiwa zauważył, że po prostu ta łaźnia akurat niczym specjalnie się nie charakteryzuje. I pyta go, czemu akurat tutaj nie ma żadnych ozdobień, podobnych jak tam wcześniej spotykał w różnych pomieszczeniach tej wspaniałej willi. On oczywiście zdziwiony zareagował od razu i powiedział, że to nie godzi się, aby tak drogocenne i tak wartościowe oraz tak zacne elementy z nim się kojarzące, właśnie z jego godnością, z jego tytułem, z jego wielkością, znajdowały się w takim pomieszczeniu jak łaźnia. Łaźnia bowiem służy temu, aby zmywać wszelkie brudy i od po prostu pewnej również formie relaksu. A rzecz ta była na tyle znamienna i od tego rozpocząłem, ponieważ wcześniej właśnie ów generał Rufus pyta się rabina: wiesz, zawsze zastanawiało mnie, dlaczego wydzielicie przykazania dekalogu na te dwie tablice i na tych dwóch tablicach umieszczacie w taki sposób, że na jednej znajduje się 5, a na drugiej również 5. My na ogół przywykliśmy do tego, że na jednej tablicy są 4 przykazania odnoszące się do Boga, a na drugiej pozostałych 6. Jak było pierwotnie, ja tego nie wiem, rzecz jasna, i nie próbuję tego udowadniać. W każdym razie na to pytanie właśnie, kiedy tak zwiedzali tę willę, rabin odpowiedział: widzisz, odpowiedź na to pytanie jest podobna do tego, co ty powiedziałeś. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale pierwsze 5 przykazań dekalogu zawierają imię Boże. W niektórym z tych przykazań to imię Boże jest umieszczone nawet kilka razy. Czy ktoś policzył, ci, którzy mają drugi przekład Biblii Tysiąclecia, ile razy w 4 przykazaniu dotyczącym szabatu to imię występuje? O ile sobie dobrze przypominam, bo pozbyłem się wszelkich, a miałem sporo egzemplarzy drugiego wydania Biblii Tysiąclecia, ale o ile sobie przypominam, to 4 razy występuje imię, święte imię Boże Jahwe, w tym jednym przykazaniu. Ale w każdym z pozostałych również występuje przynajmniej raz albo kilka razy. Oto więc widzisz, dlatego dzielimy te przykazania i rozmieszczamy w taki, a nie inny sposób na tablicach kamiennych, ponieważ te pierwsze przykazania świadczą o wielkości, o godności, o majestacie, o potędze, o świętości, doskonałości wszechpotężnego Boga, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. A pozostałych 5 przykazań mówią o naturze ludzkiej, o tym, co jest parszywe, złe, nieprzyjemne, o zabójstwie, o cudzołóstwie, o złodziejstwie, o fałszerstwie, o fałszywej mowie i o wszelkiej pożądliwości. Nie godzi się zatem, aby na tej samej tablicy mieściły się inne przykazania z tego samego powodu, jak ty zauważyłeś, odnośnie spraw materialnych. Ma to swoją głęboką wymowę, bo jeżeli spojrzymy do dekalogu, to rzeczywiście nawet to przykazanie 5, bo o to też pytanie było postawione, mianowicie, które mówi: czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Jahwe Bóg twój dał tobie. Kto może na to nie zwrócił uwagi, niech sprawdzi, że w tych pozostałych 5 przykazaniach nie widnieje to święte imię Boga Najwyższego. A zatem, tak jak na wstępie tutaj brat Rafał zauważył, tak samo ja chcę podkreślić, że te przykazania mają największą wartość, mają pierwszorzędne znaczenie. Zresztą one zostały streszczone w tym, co bardzo często się przedstawia w świecie chrześcijańskim jako nowe przykazanie, chociaż to właśnie brzmienie tego streszczenia pochodzi z Biblii hebrajskiej. Będziesz miłował Jahwe Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z wszystkich sił i myśli swoich. A w następnej kolejności, a bliźniego swego jak siebie samego. A zatem te pierwszych 5 przykazań mówi o szczególnym szacunku dla Bożego imienia. Bo też i rabini tłumaczą, mędrcy dawni, już z czasów właśnie epoki mesjańskiej, że to 5 przykazanie, które co prawda odnosi się do rodziców, ono również wiąże się z Bogiem. Bo ten szacunek, jaki my okazujemy naszym rodzicom, jest wyrazem prawdziwej czci, uwielbienia dla Boga. Oto kto nie szanuje rodziców, nie może też miłować, szanować, czcić i uwielbiać Boga. Rzecz znamienna również to, że Bóg jest dawcą życia, źródłem życia i rodzice, których On błogosławił właśnie jako tą pierwszą parę w Edenie, również nakazał im, aby się rozmnażali. A zatem oni też te życie przekazują. Z ramienia Boga właśnie dokonują tych rzeczy i tą odpowiedzialność również ponoszą, jak też Bóg uczynił siebie odpowiedzialnym za człowieka, nawet w tym stanie, o czym dzisiaj słyszeliśmy, jego straszliwego upadku. Postanowił ten problem rozwiązać. Ale kiedy my mówimy na temat Bożych przykazań, szczególnie właśnie zwracamy uwagę na te najbardziej, niestety, kwestionowane. Właściwie dzisiaj te przykazania z tej pierwszej tablicy, a głównie te pierwsze cztery, chociaż wszystkie właściwie 10, wiemy jak to w świecie wygląda, słusznie tu brat Jan zauważył, że świat pogrążony jest w grzechu, totalnym chaosie i buncie przeciwko Bogu Wszechmogącemu, stąd też wszystkie te przykazania są łamane, nagminnie i to codziennie, ale najboleśniejsze jest to, że dzisiaj człowiek w ogóle już nie liczy się z Bogiem, nie uznaje biblijnego monoteizmu, że jest jeden Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg Izraela, Bóg nasz. Wszystkich, którzy się z tym Bogiem Izraela identyfikujemy, podobnie jak Rut, która powiedziała: lud twój, lud mój, Bóg twój, Bóg mój. Że tak łatwo czynić wszystko, aby Boga obrażać przez bałwochwalstwo w rozmaitej postaci, w rozmaitej formie. Że tak często nadużywa się Bożego imienia do czczych pospolitych spraw. Słyszymy to na co dzień, nawet w mediach. Że czwarte przykazanie, drugie, które zostało całkowicie usunięte, czwarte zostało zmienione w tym katechizmowym ujęciu wersji, zajmuje inne miejsce, trzecie, jak wiemy, i po prostu odnosi się do zupełnie innego dnia. I używając języka brata Janka, to jest ten inny, fałszywy ząbek. To jest właśnie owa niedziela, czyli pierwszy dzień tygodnia. Dies natalis solis, czyli dzień niezwyciężonego słońca. Dzień, który był święcony w kulcie pogańskim, w mitraizmie głównie, ale i w innych kultach solarnych, rzecz jasna. A zatem te przykazania dzisiaj są wszystkie łamane, a Bóg oczekuje od nas, abyśmy w całej pełni mogli rozumieć Jego wolę i tę całą wolę, jak to apostoł Paweł podkreślił, przekazywać, objawiać, głosić, propagować tu i ówdzie. Jest więc rzeczą ważną, aby może dzisiaj sobie przypomnieć pewne sprawy związane z jednym z tych przykazań, które najczęściej bywa atakowane. Większość protestantów bowiem uznaje, czy ewangelicznie wierzących, że drugie przykazanie niesłusznie zostało usunięte, dotyczące bałwochwalstwa szeroko pojętego. Ale większość protestantów ewangelicznie wierzących niestety opowiada się za konstanteńskim edyktem, mocą którego zostało wprowadzone święcenie pierwszego dnia tygodnia, a więc niedzieli, owego dies natalis solis. I próbują bronić wszelkimi sposobami właśnie tego. Ja może sięgnę pamięcią do 82 roku, kiedy się zetknąłem po raz pierwszy z wykładem Pisma Świętego i usłyszałem, że przykazania dekalogu zostały zmienione. Wielokrotnie o tym wspominałem, bo uważam to za rzecz bardzo ważną. Kiedy o tym mówię, to wręcz pała moje serce. Bo chociaż nie byłem człowiekiem wtedy religijnym jeszcze, a już nie mówiąc, abym był wierzącym, wielokrotnie o tym wspominałem, to jednak kiedy usłyszałem, że przykazania Boże dekalogu zostały zmienione, po prostu zareagowałem dość gwałtownie, oburzeniem. Nie chciało mi się wierzyć, że coś takiego ktoś mógł dokonać. Ale już po chwili brat, który mi wykładał słowo, udowodnił mi, że w Biblii znajdują się takie przykazania, a katechizmowa wersja różni się od tych przykazań. Ale kiedy doszedł po drugim przykazaniu wreszcie do czwartego, no to po prostu całkowicie byłem zdumiony tym, jak można było zamienić świętość szabatu na świętość niedzieli. Reagowałem dość gwałtownie, z oburzeniem, i kiedy wykład ten trwał w dalszym ciągu, w moim sercu, nie był to pierwszy wykład, był już tu chyba bodajże trzeci czy czwarty, w moim sercu coraz większe rodziło się przekonanie, że jeżeli mam być człowiekiem wierzącym, to Bóg oczekuje ode mnie, abym święcił dzień szabatu zgodnie z Jego wolą. I w tym samym dniu, zanim ten brat zapytał mnie: bracie Bolesławie, czy możesz na ten wykład powiedzieć amen? To ja już sobie w sercu postanowiłem, ja chcę zachowywać szabat. I kiedy on zadał mi to pytanie, ja powiedziałem: oczywiście, amen. I już od najbliższej soboty, to był bodajże czwartek, w czwartkiśmy się spotykali raz w tygodniu, już zacząłem święcić szabat. Oto Biblia podaje więc bardzo jasno i wyraźnie przyczyny czy uzasadnienie, którego nie można zlekceważyć dla obchodzenia szabatu. My znamy na ogół wszyscy te teksty, ale pozwólcie, że dla przypomnienia przeczytam już z pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju, drugi rozdział, pierwsze trzy wersety mówią: tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Powiedziałem, że w tym zagadnieniu, które będziemy omawiać, również zawarta jest dobra nowina. I właśnie dobra nowina rozpoczyna się od pierwszej stronicy. Nie od drugiej, na której ja czytam, ale już od pierwszej. Dobra nowina mówi bowiem o naszych korzeniach. Większość chyba z nas oglądała film Korzenie przed laty, słynny serial. Byliśmy tym przejęci, a później nastał taki czas wręcz mody poszukiwania swoich własnych korzeni. Próby właśnie odtworzenia drzewa genealogicznego, skąd się wywodzimy, kim byli nasi przodkowie i tak dalej. Ale Biblia pomaga nam o wiele lepiej odkryć nasze korzenie. W dobie, kiedy dzisiaj dominuje w wielu środowiskach, nawet chrześcijańskich, teoria ewolucji, fałszywa rzecz jasna. Oto pierwsza stronica i druga i następne powiadają nam, że nasze korzenie sięgają samego Twórcy, źródła życia, Dawcy, którym jest Bóg Wszechmogący, który wszystko doskonale stworzył. I wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. Tak się kończy pierwszy rozdział. A więc było doskonałe. I doskonałe było również jego dzieło pod względem właśnie duchowym, tego duchowego wymiaru, o czym dzisiaj słyszeliśmy. Stworzył bowiem człowieka na swój obraz, czy według swojej istoty, jak w tłumaczeniach Pardes Lauder czytamy, czyli żydowskich tłumaczeniach hebrajskich. Człowiek odzwierciedlał swoją właśnie osobowością wszystko to, co było piękne i doskonałe i nieskażone. A więc był w pełni zharmonizowany z Twórcą swoim. Myślał jak Bóg, odczuwał jak Bóg, pragnął tego samego, czego pragnął Bóg, postępował tak samo jak On. Po prostu było niewyobrażalną rzeczą, aby inaczej móc czynić. Oto więc Bóg stwarza człowieka i kiedy kończy to dzieło, czyniąc człowieka koroną swojego stworzenia, dowiadujemy się, że po pierwsze Bóg odpoczął. Rzecz jasna, nie dlatego, że Bóg się męczy, bo czytamy w kilku miejscach, że Bóg się nie męczy. Ale tu mowa jest o pewnej pełni, całości, doskonałości, czyli o siódemce. Liczba siedem właśnie jest symbolem, odzwierciedleniem tego, co w czasach antycznych właśnie rozumiano pod pojęciem właśnie siódemki. Pełnię, całość, zupełność, doskonałość. odpoczął, ponieważ po prostu wszystko, co Bóg stworzył, było wspaniałe, cudowne. Oto niejako kontemplował to wspaniałe dzieło, które powołał do istnienia. To tak samo jak my się cieszymy, kiedy wykonamy jakąś pracę i wtedy z przyjemnością możemy usiąść i podziwiać to, co mogliśmy uczynić. A to przecież małe rzeczy, a jednak tym się również cieszymy. Bóg odpoczął i to jest dla nas przykład. Pięknie ujmują to księgi mojżeszowe, ale pozwólcie, że ja sięgnę do listu Piotra. On w swoim pierwszym liście, nawiązując do ksiąg mojżeszowych, powiada: lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Za przykładem. Oto Bóg odpoczął też i dla naszego przykładu. Bo przykazanie czwarte dekalogu mówi nam o obowiązku pracy. 6 dni będziesz pracował i wykonasz wszelką pracę swoją, ale 7 dnia jest szabat Jahwe Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani bydle. Odpocznie wszelki zwierz twój nawet. A więc my, kiedy mówimy o naszych korzeniach, sięgamy właśnie do tego, co było u zarania. Kiedy Bóg odpoczął w dzień szabatu, w dzień 7, dając nam przykład, abyśmy równie pożytecznie spędzali czas pracując własnymi rękoma czy umysłem, jakkolwiek, abyśmy mogli wykonać jak najlepiej to, co zostało nam przekazane do wykonania i abyśmy mogli odpocząć w właściwym momencie, w pełni się identyfikując z Bogiem, pełni wdzięczności, radości, móc z Nim dzielić społeczność zgodnie z Jego Słowem, czyli tak jak Mu to jest miłe, jak to pięknie ujął autor listu do Hebrajczyków. Nie tak jak my może to sobie zinterpretujemy, czy jak zinterpretowano to od pierwszych stuleci, powodowani będąc bowiem owi, tak zwani ojcowie Kościoła, wypracowali nową teologię 8 dnia, czyli konkretnie 1 dnia, ale tak go sztucznie nazwano, aby święcić właśnie 1 dzień w przeciwieństwie do judaizmu, ponieważ już się rodził bardzo mocny antysemityzm i antyjudaizm. Niedziela jest tego owocem antysemityzmu i antyjudaizmu. Prawie wszystkie elementy występujące w chrześcijaństwie powszechnym są właśnie tego skutkiem, owocem. Ale nie o tym, rzecz jasna, będziemy teraz mówić. Wspomniałem jedynie o tym właśnie elemencie w sprzeczności z tym Bożym Słowem, które wyraźnie mówi o 7 dniu, w którym Bóg odpoczął, dając nam przykład. A Bóg, jak czytamy w Księdze Malachiasza, 3 rozdział, 6 werset, ja, Jahwe, nie, co dalej? Nie zmieniam się. Bóg jest niezmienny. Skoro Jego dzieło było doskonałe, jeszcze nadal jesteśmy pełni podziwu dla Bożego dzieła i nadal powinniśmy znajdować czas, aby podziwiać, kontemplować Boże dzieło stwórcze i okazywać wdzięczność, właśnie wiedząc, że nie teoria ewolucji, nie ślepy przypadek, ale Bóg to wszystko stworzył i Bóg nad wszystkim czuwa, że właśnie Bogu zawdzięczamy wszystko, że właśnie ten dzień za każdym razem, co tydzień przypomina nam o tym dziele stworzenia, o Bożej miłości, troskliwości, o tym, że On z nami pragnie mieć społeczność, że nie jest daleko od każdego z nas, że w Nim żyjemy i poruszamy się, że jeżeli do Niego się zbliżamy, On się zbliża ku nam i tak dalej, że zna każdą naszą myśl z daleka, że wie, czego potrzebujemy, zanim to zdążamy wyrazić, że może uczynić daleko więcej, niż w ogóle zamyślamy, niż pragniemy w naszych sercach. Ale tylko wtedy możemy oczekiwać właśnie tej Bożej aprobaty i Bożego błogosławieństwa, kiedy przyjmiemy ten błogosławiony dzień, kiedy przyjmujemy w całej pełni tą dobrą nowinę, nie tylko ten jeden z aspektów tej dobrej nowiny, bo to jest jeden z aspektów tej dobrej nowiny, która rozpoczyna się od pierwszych stronic Pisma Świętego i pobłogosławił Bóg dzień siódmy. A co Bóg błogosławi, to czyni na wieki, powiada nam Słowo Boże. A zatem Boże błogosławieństwo ma szczególną wartość. Podkreślone to zostało w wielu miejscach. Rzecz jasna, że nie będziemy, bo nie ma takiej potrzeby, odczytywać tych wszystkich tekstów, które to potwierdzają. Może tylko jeszcze raz zwrócimy uwagę na ten zapis z drugiej księgi Mojżeszowej, właśnie na przykazania dekalogu. I po trzecie, i poświęcił, ale faktycznie powinno być uczynił świętym. Tak mówią inne przekłady, a więc poprawniej. Ja tylko dlatego, że przywykłem do tego przekładu, nim się posługuję, ale kiedy zachodzi potrzeba, to podpowiadam albo tłumaczę, że poprawniej w innych tłumaczeniach jest to oddane. Poświęcił też, rzecz jasna, może być właściwie rozumiane, bo przeznaczył, poświęcił, przeznaczył, a więc oddzielił, uczynił go innym. To jest inny dzień. Czasami ludzie mówią, no czy to nie, czy to takie ważne, ten czy inny dzień? Ale popatrzmy może na taki przykład, ilustrację właśnie z tych pierwszych stronic. Kiedy czytamy, że Bóg zastrzegł sobie prawo i ostrzegł pierwszych naszych rodziców, żeby z drzewa poznania, że z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Otóż ja tak mogę sobie wyobrazić i też do wyobraźni waszej się odwołuję, że to drzewo specjalnie nie różniło się od innych drzew. Ale zarówno Adam, jak i Ewa wiedzieli, że to jest konkretnie to drzewo. Faktycznie, kiedy my patrzymy na dni tygodnia, to no, każdy dzień ma 24 godziny. W zasadzie się niczym specjalnie nie różnią. Nazwy zostały przyjęte później. Pierwotnie to był 1, 2, 3, 4, 5, 6... Siódmy dzień nazwany szabat. Ten jedyny dzień w kulturze i historii Izraela był nazwany szabatem. Wszystkie inne nazywano pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. A zatem niby specjalnie się nie różnią, jeśli patrząc z punktu widzenia ludzkiego. Podobnie jak te drzewa, ale o tym powiedział Bóg, nie wolno ci z niego spożywać. I tak samo jest, kiedy mówimy na temat świętości, poświęcenia, oddzielenia, przeznaczenia dla Bożego uwielbienia, wyrażenia właśnie naszej zależności, podległości, ale też i wdzięczności dla Boga, chwały dla Boga. Kiedy bierzemy na serio te sprawy, kiedy bierzemy poważnie właśnie to, skąd się wywodzimy, komu wszystko zawdzięczamy, kto wszystko nam dał, co jest niezbędne do życia i pobożności. Ważne jest, abyśmy jednak mocno podkreślali, jest ogromna różnica. Z ludzkiego punktu widzenia być może to jest niezauważalne, ale z biblijnego punktu widzenia, z punktu widzenia Bożego Słowa, jak Bóg te sprawy przedstawia, jest kardynalna różnica. Bóg bowiem w tym dniu odpoczął i daje nam przykład. Kiedy człowiek ma prawo tak de facto do odpoczynku. Bóg odpoczął i wzywa nas do odpocznienia razem z Nim. Bóg pobłogosławił ten dzień i również chce, abyśmy byli błogosławieni. I Bóg uświęcił ten dzień, poświęcił, aby był przeznaczony nie tylko na odpoczynek fizyczny, ale również regenerowania naszych duchowych sił i społeczność z Bogiem. Czasami niektórzy po prostu tutaj zwracają uwagę, że to może nie jest tak istotne, bo przecież nastąpił upływ czasu, w sumie to Żydów bardziej dotyczy niż nas. Ale zwróćmy uwagę, że na tego rodzaju argumenty i wiele innych podobnie brzmiących również mamy odpowiedź tutaj na pierwszych stronicach Pisma Świętego. My czytamy te wersety, które już dzisiaj były czytane, mianowicie, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i tę pierwszą parę błogosławił, mówiąc: rozradzajcie i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Kto nie chce zakwestionować instytucji małżeńskiej, że wywodzi się ona z Bożego ustanowienia, nie może zakwestionować instytucji szabatu. Kto kwestionuje, że dopiero na górze Synaj został on przekazany, dany narodowi izraelskiemu, to musi jednocześnie, jeśli chce być konsekwentny, zamilknąć, kiedy ktoś zaczyna kwestionować, że instytucję małżeńską Bóg ustanowił w Edenie. Zarówno jedna, jak i druga, obie te instytucje są Bożego pochodzenia, Bożego ustanowienia. Są błogosławieństwem, zarówno małżeństwo, jak i szabat. Czy nie czytaliście, że Bóg na początku stworzył mężczyznę i kobietę? Pyta Jezus. A potem, kiedy mówią mu o listach rozwodowych, ale na początku tak nie było. A więc to, co było na początku, jest ważne. Nie to, co jest dzisiaj, nie to, co się wyłoniło w IV stuleciu, kiedy to Konstantyn mocą edyktu w 321 roku nakazał, czy zezwolił, aby właśnie ten dzień był honorowany bardziej niż ten żydowski, jak to nazwano, szabat, bo tak go przedstawiano i tak się go często przedstawia dzisiaj w kręgach nawet ewangelicznych, że to jest żydowski szabat. Ja już tutaj po części przytoczyłem, cytując czwarte przykazanie dekalogu, że nawet zwierz miał odpocząć, sługa i tak dalej. A zatem, jeśli wierzymy w uniwersalizm Bożego dzieła stworzenia, to musimy również wierzyć w uniwersalizm Bożych przykazań, że przykazania są uniwersalne. Wielcy tego świata to kwestionują. Pamiętam, kiedy 2 lata temu bodajże pisałem na temat poszczególnych przykazań dekalogu w jednym z znanych tygodników. Jakiś mądrala, ja wiem kto to był, kwestionował, że przykazania dekalogu nie mają charakteru uniwersalnego. Oczywiście, że gazeta nie służy temu, aby prowadzić jakąś polemikę i sprzeczkę, ale tak właśnie dzisiaj przedstawiają niektórzy religioznawcy również, że przykazania Boże dekalogu nie mają charakteru uniwersalnego, ale jeżeli zakwestionujemy właśnie ów uniwersalizm Bożych przykazań, że one obowiązują zawsze, wszędzie i wszystkich, nie tylko naród żydowski, to wtedy musimy zakwestionować również, że to dzieło stworzenia, które wciąż, mimo że skażone, oglądamy, nie pochodzi od Boga. Bóg wszystkiemu dał początek. Bóg ustanowił swoje prawa. Bóg uświęcił te prawa. Uczynił doskonałym zakon swój, mówi pięknie Psalm 19. Oto mamy więc przykład. I te dwie instytucje dzisiaj są pod ostrzałem. My wiemy, jak bardzo są zwalczane. W różnych kręgach. Nie będę tego rozwijał, ale tak samo małżeństwo, jak i szabat. Jedna i druga instytucja jest ciągle po prostu zwalczana na różne sposoby, o czym słyszymy i aż niejednokrotnie robi się niedobrze, kiedy słyszymy o legalizacji różnych związków i tak dalej. Oto więc mamy podstawy, mamy uzasadnienie już na pierwszych stronicach Biblii hebrajskiej, rzecz jasna. A więc to słowo, to objawienie, które zostało dane narodowi wybranemu, przez to objawienie Bóg przemawia również do nas, którzy przyjęliśmy dzięki właśnie biblijnie wierzącym uczniom Pana naszego, Mesjasza, Jeszuły, którzy przekazali to słowo innym. Aż wreszcie ta populacja gojów zdominowała tę populację żydowską. Ale to też, chociaż ciekawy temat, to jest temat na inny czas. Oto Księga Druga Mojżeszowa, 16 rozdział, powiada nam o tym, że Bóg bardzo mocno postarał się, aby Izrael, który w Egipcie nie mógł święcić, stąd kiedy Mojżesz wystąpił, pamiętacie pierwsze jego słowa, kiedy wystąpił przed Faraonem, to co mu powiedział? Wypuść mój lud, tak mówi Jahwe Bóg, Bóg Izraela, dodane tu zostało, wypuść mój lud, aby obchodzili święto ku mojej czci na pustyni. Bo tam w Egipcie nie było im dane ani czcić Boga w taki sposób oficjalny, wolny, ani też ten szabat nie był zachowywany tak, jakby tego Bóg oczekiwał. Nie mamy na ten temat żadnych informacji, ale mamy właśnie ten 16 rozdział, który powiada, że na powrót są wdrażani w coś, co było od zarania. Uczą się przestrzegać Bożego szabatu, stąd też Bóg doświadczył ich przez zesłanie manny. I my te teksty znamy, kiedy przez Mojżesza oto tak powiedział Bóg: jutro będzie wypoczynek poświęcony mnie, dzień szabatu. Upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować, lecz wszystko, co zbędzie, przechowajcie do następnego rana. I przechowali to do następnego rana, jak rozkazał Mojżesz, i nie zacuchnęło to, ani też nie było w tym robactwa. To doświadczenie miało nauczyć naród izraelski, jak Bóg jest wierny swojemu słowu, jak jest dobrotliwym Bogiem. I rzekł Mojżesz: zjedźcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest szabat Jahwe. Dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. Przez 6 dni będziecie to zbierać, ale dnia 7 jest szabat, w tym dniu tego nie będzie. I później wkraczamy do tego 20 rozdziału, gdzie mocno podkreślono: pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest szabat Jahwe, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, tak jak wcześniej już mówiłem, gdyż w 6 dniach uczynił Jahwe niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Jahwe pobłogosławił dzień szabatu i poświęcił go. 4 razy to Boże imię tutaj zostało umieszczone. Oto ogromna waga tego przykazania, jak każdego innego z tych przykazań. Te przykazania mają fundamentalne znaczenie. Ale ktoś powie: no chwileczkę, no ja czytam w piątej Księdze Mojżeszowej, że tam nieco inaczej brzmi to przykazanie dotyczące szabatu. Że tam no nie ma odwołania, odniesienia do dzieła stwórczego Boga. Ale że tam właśnie Mojżesz odwołuje się do wyzwolenia z niewoli egipskiej. Pozwólcie, że właśnie ten werset przypomnę. Przestrzegaj dnia szabatu, tak się rozpoczyna, a więc jest pewna różnica. Pamiętaj o dniu szabatu, tu przestrzegaj dnia szabatu, aby go święcić, jak rozkazał ci Jahwe, twój Bóg. Dalej jest podobnie. I wreszcie pamiętaj, 15 werset, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Jahwe, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Jahwe, twój Bóg, abyś obchodził dzień szabatu. Oto niewątpliwie dzieło stwórcze Boga ma znaczenie priorytetowe. I ta wersja drugiej Księgi Mojżeszowej jest tą wersją pierwotną, właściwą. Natomiast 5 Mojżeszowa, jak mówimy, Księga Powtórzonego Prawa, jest przypomnieniem i powtórzeniem tego, co wcześniej zostało objawione, ale w niektórej sytuacji Mojżesz po prostu uzupełnia, pozostawiając pewne bardzo ważne informacje, chociażby jak dotyczące stworzenia, zastępując je również ważnymi elementami, jakim było wyzwolenie z niewoli egipskiej. To dla Izraela było czymś żywym tak bardzo i tak znaczącym, że powinno po prostu utrwalić w ich pamięci również wartość, znaczenie szabatu. Skąd możemy wiedzieć, że to jest powtórzone i że to jest taki luźny, że tak powiem, przekład z pewną dozą interpretacji dokonaną przez Mojżesza? Wskazują na to chociażby takie wersety jak 12 i 16. Przestrzegaj dnia szabatu, aby go święcić, jak rozkazał ci Jahwe, twój Bóg. To już jest wstawka w trend Mojżesza. Jak rozkazał ci, tego już nie znajdziemy w tej wersji pierwotnej. I w 16, kiedy mowa jest o przykazaniu dotyczącym szacunku dla rodziców. Czci ojca twego i matkę twoją, jak ci rozkazał Jahwe twój Bóg. Znów, jak ci rozkazał Jahwe twój Bóg. A kiedy sięgamy do tej wersji pierwotnej, czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Jahwe twój Bóg da tobie. A zatem tu chyba nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że faktycznie księga powtórzonego prawa jest powtórzeniem. I czasami znajdujemy tutaj przepisy i prawa, których nie znajdziemy w pozostałych czy wcześniejszych księgach. A czasami znajdziemy te same, a czasami też znajdziemy takie, które zostały w sposób właśnie trafny, zinterpretowany w nawiązaniu do rzeczywistości, którą przeżył Izrael, co jest równie bardzo ważne. Zresztą przypomnienie wyzwolenia wiąże się znów z tą dobrą nowiną. To jest chyba najlepsza nowina, jaką dzisiaj słyszeliśmy już i nadal słuchamy tego. Bóg wyzwala. Warto zauważyć, że właśnie tylko człowiek wolny może obchodzić szabat. Wypuść mój lud, aby mogli obchodzić święto. Tylko człowiek wolny, a ja powiem więcej, tylko człowiek, który autentycznie ma świadomość tego, jak wielkich rzeczy dokonał dla niego Bóg, jak bardzo go uwolnił, będzie z radością obchodził ten szabat. Będzie wyrażał właśnie wdzięczność, bo szabat jest właśnie manifestacją Bożej mocy twórczej, ale również i tej wyzwoleńczej i uświęcającej. Tak jak czytaliśmy, bo uczynił świętym, bo poświęcił, bo uczynił znaczącym, innym. Kiedy jednak z uporem ktoś powiada, ale to tylko Żydom było dane i nas to w zasadzie nie obowiązuje, to no, trzeba przeczytać uważnie jeszcze raz te dwa fragmenty, tylko już tego nie będę czynił. Z pierwszego rozdziału, z drugiego rozdziału pierwszej Mojżeszowej oraz z 20 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej. A więc te fragmenty, które mówią o szabacie, które właśnie wiążą szabat z dziełem stworzenia, z tym wszystkim, co Bóg uczynił dla człowieka, co czyni i jak w modlitwie wcześniej słyszeliśmy, co nadal będziesz czynił dla naszego dobra. Tylko właśnie człowiek, który z powagą, czcią dla Bożego Słowa tak podchodzi do Pism Świętych, do Biblii, może zrozumieć właśnie błogosławieństwo tego dnia, które zostało uczynione dla człowieka. Szabat ustanowiony jest dla człowieka. Bez względu na to, czy Żyda, czy nie Żyda. Rzecz jasna, że z narodem żydowskim zawarte było szczególne przymierze i stał się znakiem pomiędzy tym ludem a Bogiem. Nikt tego nie kwestionuje. Nikt też nie kwestionuje wartości nowego przymierza. Ale również nowe przymierze zawarte zostało z domem jakim? Judzkim i izraelskim. Mesjasz takie przymierze ratyfikował na mocy swojej przelanej krwi. A my mamy udział w tym przymierzu. My zostaliśmy zaproszeni do wiary Izraela w jedynego Boga, Abrahama, Izaaka i Jakuba, który oczekuje, abyśmy go naśladowali i nie czynili żadnych bałwanów, ze czcią wymawiali Jego święte imię, abyśmy respektowali Jego święty dzień odpocznienia, abyśmy darzyli Go wielkim szacunkiem, czcią i uwielbieniem, abyśmy nie kwestionowali żadnego słowa, bo Jahwe, Bóg nasz się nie zmienia. Bo On też wyraźnie podkreślił, w 4 rozdziale 5 Mojżeszowej czytamy, niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję. I niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Jahwe waszego Boga, które ja wam nakazuję. A żeby jeszcze mocniej to uwypuklić, 13 werset powiada, i oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać, 10 słów, które wypisał na tablicach kamiennych. A później będziemy czytać, bardzo mocno podkreśla to mędrzec Salomon w swoich przypowieściach, 30 rozdział, 5 i 6 werset, że każde słowo Jahwe Boga jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Nie dodawaj przeto nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcem. i Chrystus Pan, aby była sprawa jasna, również niczego nie przyszedł rozwiązać, znieść lub unieważnić, bo powiedział, że ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. A ktokolwiek by się tarnął na którekolwiek z tych najmniejszych przykazań, mówiąc dosadnie, biada mu, bo tak należy zinterpretować w rozumieniu żydowskim te słowa. Natomiast kto będzie czynił i nauczał, ten będzie wielki w Królestwie Bożym. Chrystus Pan wręcz oczekiwał, że nasza sprawiedliwość, o której dzisiaj tu zostało powiedziane i w zupełności się z tym zgadzam, że jeżeli ja mówię, że jestem grzeszny, to mówię z natury grzeszny, ale jestem wyzwolony i wolny, że grzech nade mną nie panuje, ja używam częściej jeszcze innego zastępczo słowa, że nie dominuje już w moim życiu. Bo prawdą też jest, że czasami coś nie tak zrobię. Ale prawdą jest, i to rozpromienia od razu moją twarz, że on nie dominuje, nie panuje. Bo ja jestem człowiekiem wolnym. Ja mogę pewne rzeczy uczynić, ale po prostu nie czynię. Oto jest to pięknie wyrażone w jednej myśli rabinackiej, którą przytoczyłem w łączniku zborowym w tym pierwszym takim krótkim artykule na temat wolności. Jest to bardzo ważną rzeczą, abyśmy takimi ludźmi wolnymi byli. I Jezus powiedział, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Radykalizuje wszystkie przykazania wręcz, ale wzywa do wolności i dlatego podkreśla, że on jest Panem Szabatu. On jako ten, który jest zwycięzcą pod każdym względem, w absolutnym tego słowa znaczeniu, oto on jest tym, który też i stoi po naszej stronie i broni naszej sprawy, kiedy inni próbują nas potępiać. Jest to bardzo piękne, myślę, po prostu piękny opis tego zdarzenia, które my tam czytamy. Co więcej, Bóg oczekuje dzisiaj, kiedy tak wszyscy krzyczą, mówią o wolności, Bóg, o jedności, przepraszam za przejęzyczenie, Bóg rzeczywiście oczekuje jedności, ale jedynym gwarantem tej jedności i praktycznym sposobem tworzenia takiej jedności jest, pozwólcie, że przeczytam jeden werset, jedno prawo obowiązywać będzie tubylca i cudzoziemca, goszczącego wśród was. A więc jeśli my się identyfikujemy z Bogiem Izraela i z Mesjaszem żydowskim, to musimy się również identyfikować i podporządkować Bożemu prawu. Podporządkować brzmi może zbyt surowo. Z radością to czynimy. Kiedy ja wspominam ten 82 rok, z radością przyjmowałem każdy wykład i na każdy wykład, na każdy temat mówiłem od razu amen i od razu w tym dniu wprowadzałem, postanawiałem w swoim sercu jak Daniel, aby to stało się treścią mojego życia. Nie za ileś dni, od razu. Więc Bóg oczekuje jedności, ale tylko ona może zaistnieć, kiedy my wracamy do korzeni. Wspomniałem o tych korzeniach, ale one mają szersze również konotacje. Dotyczą właśnie całej Biblii, całego objawienia zawartego w świętych pismach. Tego Bóg oczekuje od każdego z nas. Co więcej, tutaj dwa tygodnie, czy trzy tygodnie temu Grzegorz czytał 56 rozdział Księgi Izajasza. Właśnie tam jest mowa o cudzoziemcach, którzy oby nie mieli wątpliwości co do tego, że Bóg jest dla nich otwarty, jeżeli oni przystaną do Boga. Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Boga. Jahwe na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu. Przeciwnie. Bo tak mówi Jahwe, trzebieńcom, którzy przestrzegają szabatu i wybierają to, w czym mam podobanie i trzymają się mojego przymierza, przyznam w moim dniu, domu, bardzo ważne, podkreślmy sobie, w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż mają synowie i córki, imię wieczne, które nie będzie starte. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Jahwe, aby mu służyć i aby miłować imię Boga, być jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają szabatu, nie bezczeszcząc go i trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Tu Bóg obiecuje, że przyzna w swoim domu szczególne miejsce. A my, jak to pięknie ujął apostoł Paweł w liście do Efezjan, gdzie powiada, że ten mur nieprzyjaźni został usunięty, staliśmy się domownikami, współdomownikami, współobywatelami, zgodnie z tą obietnicą. Ale tylko wtedy, kiedy my respektujemy całe objawienie Boże, całą Bożą wolę, w całej rozciągłości, jak to zostało przedstawione. Niektórzy tak trochę po prostu niekonsekwentnie mówią, głównie w nurtach ewangelicznych, takich jak wolni, przepraszam, że używam nazwy, bo nie chciałbym tu nikogo dyskredytować, wielki szacunek mam dla nurtów ewangelicznych, dla wszystkich w ogóle wierzących, bez względu na to, kto szczerze wierzy, to jeśli nawet należy do tego powszechnego Kościoła, ale jest szczerym człowiekiem, uczciwym, to mimo, że nie ma zrozumienia i poznania, należy każdego z wielkim szacunkiem darzyć. Nawet tych, którzy nie wierzą, a nawet tych, którzy są po przeciwnej stronie całkowicie. Ale chcę powiedzieć, że właśnie w tych nurtach się przyjęło, dlatego że tam również jest, występuje u filosemityzm, taki stosunek ciepły, życzliwy dla Izraela. Bardzo często można usłyszeć, że po prostu szabat, owszem, był, Bóg stworzył wspaniały to dzień, święty jak najbardziej, ale z chwilą Chrystusa został on zawieszony w czasie, a dopiero kiedy na nowej ziemi, kiedy nowe niebiosa i nowa ziemia zostanie urzeczywistnione, wtedy na powrót będzie wprowadzony. No po prostu jest to oczywiście niekonsekwencją ogromną, jakże tak można myśleć, jakże można przedstawiać taką argumentację. Biblia wyraźnie mówi, że szabat był, jest i będzie. Że Boże prawo jest wieczne, niezmienne, jest doskonałe, jest niezawodne. I właśnie księga Izajasza kończy się między innymi tym potwierdzeniem, że w każdy nów i w każdy szabat będziemy się na nowej ziemi zgromadzać. A zatem byłoby po prostu niedorzecznością coś zawiesić w czasie, uznać jakiś inny dzień za święty i to jeszcze pogański, mający właśnie naleciałości stricto pogańskie, a jednocześnie twierdzić, no ale kiedyś będziemy go zachowywać. No po prostu nie chcę tego rozwijać, bo to jest wręcz nie tylko śmieszne, to jest wręcz żałosne. A zatem wszystkie te biblijne tutaj podane przykazania, teksty, fragmenty, cytaty jednoznacznie, jednogłośnie mówią, że szabat jest błogosławionym, świętym dniem odpocznienia, odpoczynku razem z Bogiem, z naszym Zbawicielem, który zresztą podkreślił, że by modlić się, aby ucieczka nasza nie wypadła zimą albo w szabat. A my wiemy, że Chrystus Pan prorokował, mówił, zapowiadał coś, co miało wydarzyć się w latach 70. Oto nie pozostawiał wątpliwości, że Imperium Rzymskie uciśnie cały naród żydowski, a głównie skupi swój atak na Jerozolimie i zniszczy świątynię, nie zostanie kamień na kamieniu. I właśnie w związku z tym dramatem, a też i można sięgać jeszcze dalej, bo pewne proroctwa mają podwójne znaczenie, że po prostu w tym czasie również warto na to już wcześniej zwrócić uwagę, uprzedzać w modlitwach, uprzedzać właśnie takie trudne sytuacje, aby ucieczka nie wypadła zimą albo w szabat. Pomyślmy o tym poważnie, że Ewangelia Mateusza została napisana w tym właśnie czasie. Niektórzy bibliści katolicy nawet podają, że powstała w 80 albo po 80 roku naszej ery. A zatem nadal autor piszący, spisujący właśnie nauki Jezusa, bardzo mocno podkreśla znaczenie szabatu. Bardzo mocno zostało to podkreślone w związku i z doświadczeniem właśnie społeczności mesjańskiej żyjącej w pierwszym stuleciu. To ma olbrzymie znaczenie, a zatem Chrystus Pan nigdy nie kwestionował tego. Zresztą gdyby kwestionował, nie mógłby być kim? Zbawicielem. Gdyby Chrystus złamał którekolwiek z Bożych przykazań, nie mógłby być tym barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata, tym bez skazy, bez mazy, doskonałym, bezgrzesznym, jak czytamy. Wszystkie te więc racje są za tym, aby Boże prawo, jak to pięknie zostało zapowiedziane w proroctwie, które rozważamy, do którego znów będziemy wracać przy innej okazji, aby tak jak się upodobało Bogu, dla Jego sprawiedliwości, aby Jego prawo było wielkie i sławne. I Chrystus Pan przyszedł w tym celu. Ten 42 rozdział, z którego czytałem, jeden z wersetów właśnie mówi, że nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi. Właśnie On zapieczętował, On potwierdził Jego niezmienność, Jego ważność, Jego uniwersalizm. Swoją śmiercią, swoim bezgrzesznym życiem, swoim nauczaniem, podkreślałem, że ani jota, ani jedna kreska. Swoim przykładem, to kolejny przykład, kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. I na tym będziemy kończyć, bracia i siostry, bo myślę, że już nie, chociaż tych przykładów i różnych można by podawać tekstów znacznie więcej, no to chyba nie ma mocniejszych, jak właśnie to stwierdzenie odnoszące się do przykładu naszego Zbawiciela. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz to zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Potem poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Tym bardziej, że, jak czytamy później w 5 rozdziale, że przykazania Jego nie są uciążliwe. Potem więc poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeśli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Dałby Bóg, abyśmy z radością, tak jak mówi psalmista w psalmie 119, śpieszem i z radością wypełniam Boże Słowo. Amen.